Chwała niech będzie Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Serdecznie dziękuję za miłe przyjęcie tu wśród Was. Mam nadzieję, że pastorowi Witoldowi wybaczycie wszyscy, że tak ładnie o mnie powiedział, bo po kazaniu okaże się, że było inaczej, ale to możemy zrzucić na karb tego, że tak dawno żeśmy się nie widzieli, bo to już prawie 10 lat i nie byłem w waszym zborze. Przywożę wam oczywiście serdeczne pozdrowienia od naszej skromnej społeczności Nowe Życie w Gdańsku. Jestem, tak nawiasem mówiąc, w ramach tego, żeby odrobić wizytę waszego pastora u nas. Jakiś czas temu pastorostwo wasze byli razem i marzli w naszej kaplicy w Gdańsku. Więc ja będę starał się jakoś im to zrekompensować, że dzisiaj brat Witold może sobie posiedzieć, a ja będę starał się wam służyć. Przyjechałem, żeby zachęcić was do tego, byście dalej trwali w Panu, trwali w służbie Bożej, w szukaniu tego, co święte, tego, co miłe w oczach Bożych, byście dalej przykładali rękę do pracy zboru, do tego, żebyście troszczyli się o zbór, troszczyli się o tę społeczność, którą Bóg wam dał tutaj w Elblągu. Po waszych reakcjach, po uwielbianiu, po waszych twarzach widzę, że większość z was kocha Pana i przykłada się do pracy zborowej. Ale na wszelki wypadek, jak to w wakacje bywa, czasem może się przydać, żeby po wakacjach z większą jeszcze energią pracować dla Pana, przykładać się tutaj, wspomagać, wspierać pastora starszych zboru, żebyście mogli dobrze się nawzajem budować. Będziemy dzisiaj mówić o budowaniu, o rozwijaniu pracy zborowej i związanymi z tym rozmaitymi przeszkodami na podstawie Księgi Ezdrasza. Otwórzmy sobie Księgę Ezdrasza i zajmiemy się takim wątkiem odbudowy świątyni po niewoli babilońskiej. Wiemy z Biblii, że świątynia Starego Testamentu jest dobrym obrazem zboru Nowego Testamentu. Zboru jako wspólnoty, jako miejsca społecznego oddawania chwały Bogu i słuchania Słowa Bożego. I świątynia jest właśnie takim synonimem, takim obrazem. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Mówił to w odniesieniu do każdego pojedynczego chrześcijanina, ale także ten werset dotyczy akurat społeczności, zboru w Koryncie w pierwszej kolejności, ale także zboru w Elblągu czy w Gdańsku. I ponieważ zbór jest naprawdę unikalną w świecie społecznością, jest czymś niezwykle ważnym dla normalnego rozwoju, dla normalnego wzrostu chrześcijańskiego. Stąd potrzeba jest, aby od czasu do czasu uświadamiać sobie, co Słowo Boże naucza na temat zboru, byśmy mieli prawidłowy stosunek do zboru, byśmy mogli dobrze naszą wiarę realizować w obrębie zboru. Więc dlatego dzisiaj odbudowa świątyni po niewoli babilońskiej i parę wniosków z tym związanych. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takim sytuacjom, które czasem powodują to, że niektórzy chrześcijanie, pomimo tego, że mieli wielki zapał, angażowali się, nagle rozczarowują się, przestają się już przykładać do pracy zborowej, na nabożeństwa nawet przestają przychodzić. Mówią: a niech se tam robią tak. Niech se pastor sam zrobi, on dostaje pieniądze, to niech robi. I serce odłączają od tego, co było przecież ich pasją na początku. Więc chciałbym, byśmy zaczęli od takiej sprawy podstawowej poniekąd, mianowicie to, że czasem jest tak, że jakby powodem, dla którego niektórzy chrześcijanie nie angażują się naprawdę w życie zboru, w rozwój zboru, to to, że nie widzą albo zauważają, jakby to zależy, z której strony to spojrzeć, że początki zboru, że korzenie, że fundamenty zboru były zbyt mało duchowe. Że zbór nie powstał w wyniku jakiegoś takiego wyraźnego objawienia. No bo my mamy takie podejście modelowe, że jeśli sprawa jest z Boga, to powinna ona być zainspirowana, powinna być objawiona przez jakieś proroctwo, przez jakieś słowo. Witoldzie, tak mówi Pan, rozpoczynaj pracę w Elblągu. I inni jeszcze to słyszą, 500 najlepiej, żeby słyszało, i wtedy jest jasne, że to jest z Boga ta sprawa. Mamy takie wyobrażenie, że jeśli coś naprawdę Pan spoczątkuje w danym mieście czy okolicy, to powinno być to potwierdzone znakami i cudami. No bo jak Bóg coś zaczynał, na przykład Izraela chciał wyprowadzić z niewoli w Egipcie, to posłał Mojżesza za Aaronem z tą laską, laska się w węża zamieniła, te się przestraszyli i różne inne rzeczy się działy. No to było naprawdę widać, że to z Boga. A tu przyjechał brat z teczuszką i mówi, to będziemy zaczynać pracę Bożą, bo mama się moja modli i będziemy zaczynać. No, czasem tak właśnie tak jest. I my byśmy chcieli widzieć początki każdego zboru, każdego projektu w życiu Kościoła jako coś takiego objawionego, takiego potwierdzonego, takiego dobitnie wskazującego, że Pan za tym stoi. Na pierwszy rzut oka już widać, jak się wchodzi, jak się spojrzy, to na pewno jest z Boga. Tymczasem, no bo teraz już pora do tej naszej księgi Ezrasza przejść, tymczasem, jak czytamy w pierwszym rozdziale księgi Ezrasza, początek odbudowy świątyni to wcale nie jakieś wyjątkowe objawienie od samego nieba, od jakiegoś proroka pańskiego, tylko zwyczajnie jakby edykt, polecenie pogańskiego króla. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Więc, jak widzicie, początek odbudowy świątyni w Jerozolimie dał pogański władca. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w jakiejś miejscowości, zboru jeszcze nie ma, i prezydent Kaczyński przysyła: zakładajcie zbór pański. Ilu by z was się zaangażowało w coś takiego? Albo jeszcze może jakiś tam jakiś prezydent czy sekretarz generalny ONZ mówi: zakładajcie zbór w Elblągu. Zaangażowalibyście się tu? Co ty, człowieku, se zakładaj. Toż to w ogóle nawet, co on ma wspólnego z Izraelem, z Bogiem Jahwe? On nawet mówi, to jest ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Co on może wiedzieć? Żydzi to wiedzieli, ale Cyrus, pogański król. Więc to może być czasem taki pierwszy punkt jakby zgorszenia czy potknięcia, że niektórzy się nie angażują w budowanie pracy pańskiej, kiedy coś takiego się dzieje, kiedy korzenie, kiedy początek nie jest zbyt duchowy. Tu jeszcze można byłoby zakwestionować przywództwo Zorobabela, tego, który stanął na czele tej odbudowy, bo to imię pochodzenia babilońskiego i znaczy potomek Babilonu. No to wyobraźcie sobie, staje, żeby budować świątynię, a ma imię potomek Babilonu. To już wielu by... Na pewno ortodoksyjni Żydzi mogli mieć zastrzeżenia. I tak nieraz dzisiaj bywa w odniesieniu do przywódcy zboru, bo się patrzy na jego pochodzenie, wykształcenie. Pamiętam, kiedyś pracowałem w jednym zborze, no poniekąd go zakładałem, ale to nie był zbór zielonoświątkowy, tylko to był inny zbór, innej denominacji. I tam niektórzy bracia, to zielonoświątkowiec, to niech on tam sobie jedzie gdzieś, nie? Bo nie pasowałem im, że ja miałbym tam pracować, prowadzić zbór. Różne takie rzeczy ludzie biorą pod uwagę, że to duchowość nie taka, że rodzina nie taka, że może przeszłość troszkę gdzieś tam pogmatwana. W każdym bądź razie chciałem, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o tym, jak Bóg czasem może użyć rozmaitych okoliczności, by zainicjować pracę zboru w danym miejscu, w danej miejscowości. Czasem jest to jakiś element strategii denominacji kościelnej, bo na przykład bracia, no w naszym wypadku w Warszawie, pomyśleli sobie, no trzeba byłoby, żeby zbór w tym mieście był. I czy to już jest powód, że nie należy się przykładać do pracy tego zboru, dlatego że to jest element jakiejś strategii kościelnej? Czasem u źródeł jakiegoś zboru mogą leżeć ludzkie ambicje, bo jakiś brat nie mógł się zrealizować w poprzednim zborze, się dusił i mówi, pojadę gdzieś tam, gdzie jest wolniej i założę zbór, taki prawdziwy wtedy będzie. Może być tak, ale czy to już jest powód, że mówić, nie, my go nie wesprzemy, nie będziemy budować tego zboru, bo to ten brat miał takie trochę nieczyste ambicje. Czasem może to być jakieś silne pragnienie pojedynczego chrześcijanina, który mieszka w jakiejś miejscowości, nie ma zboru i on się modli, Boże, proszę Cię, daj, i namawia innych, chodźcie, bo ja pragnę, żeby był zbór w naszym mieście. Tak może być też czasem. Znam jedną sytuację, że wszystko się zaczęło od tego, że ktoś kupił budynek, nie było zboru, a już był budynek i trzeba było, no i zakładano tam zbór. W każdym bądź razie Kiedy takie rozmaite podstawy zboru nie pasują niektórym wierzącym, to mogą się wyłączyć i nie budować. Powiedzieć, ja do tego ręki nie przyłożę, bo tak tam u źródeł coś jest nie tak. Nie, czy chwytacie myśl, bracia i siostry. Ci Żydzi mieli się zaangażować w swoje życie, środki, siły, zaangażować w budowanie świątyni, którą nakazał pogański król. Więc chciałbym tak przy tej okazji, na tym pierwszym przykładzie zaapelować, abyśmy angażowali swoje serce w pracę zboru, nie bawiąc się w archeologię, nie dopytując się, jak tam było na początku i tak dalej, tylko dzisiaj Bóg nas postawił, dał nam możliwość słuchania Słowa Bożego, wielbienia Boga, budowania się wzajemnie i rzecz w tym, żebyśmy z całego serca się w to zaangażowali. Druga przyczyna, dla której niektórzy chrześcijanie, że tak powiem, zachowują pewien dystans albo się całkiem wyłączają z życia zborowego, to jest rozbieżność co do koncepcji zboru i jego wizji. No bo zbory są różne i też to samo poniekąd przeżyli Judejczycy, którzy zabrali się do odbudowy świątyni i już tam wznieśli ołtarz. I okazało się, że mają trochę różny, czy całkiem różny punkt widzenia na służbę Bożą. Jaka jest taka modelowa atmosfera wśród członków zboru, jeśli byśmy chcieli, żeby tak wszyscy się dobrze angażowali? No, żeby była taka jedność, jak to w Dziejach Apostolskich napisane, jedność serca, jedność myśli, że wszyscy po prostu są jedno. Tak jak u was chyba, nie? To jest modelowa sytuacja. Wszyscy na hasło, wszyscy zaangażowani. Tak myślimy, tak byłoby najlepiej. A spójrzmy, co tutaj się działo, jak oni zaczęli odbudowywać świątynię i jakby pierwsze przebłyski tego życia nabożeństwowego się pojawiły. Trzeci rozdział Księgi Ezdrasza, werset 10 i 11. Czytamy tak. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, a lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośno krzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. A więc widzimy tutaj radość, wręcz euforię większości ludzi, tych zaangażowanych kapłanów, lewitów w tę służbę. Śpiewają pieśni pochwalne, dziękczynne, wznoszą krzyki radosne, radują się, śpiewają, wielbią Boga. Ale, czytamy dalej werset 12-13, nie wszyscy tak samo reagują, nie wszyscy tak samo odbierają to, co się dzieje tam w Jerozolimie przy tych fundamentach, bo na razie fundamenty zostały założone, jeszcze nie ma świątyni. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten słychać było daleko. O! Czyli nie wszyscy się tak radowali. Byli w tej społeczności tacy, którzy pamiętali poprzednią świątynię. Pamiętali, jak tam wtedy śpiewano, jak Boga wielbiono. Pamiętali. I tam pewno nie jeden mówi, ach, jak to Jedutun i Asaf, jak oni stanęli z harfami, z lutniami, jak zaśpiewali, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocny, albo jakąś inną pieśń z pielgrzyma, śpiewnika. Jakie to było, a teraz... Co oni tu robią? Krzyczą, hałasują, po 15 razy tę samą pieśń śpiewają, jakby innych nie było w śpiewniku. Co to w ogóle się dzieje? Rozbieżność stanowiska. Młodzi się cieszą. My to teraz, to oni, chyba dlatego ta świątynia upadła kiedyś, że oni tak śpiewali. Bo my to teraz dobrze, my w natchnieniu, my naprawdę teraz coś wielkiego, wspaniałego robimy, co się Panu podoba. A te dziadki, co niech się po prostu cieszą, że mogą w ogóle tu być. I zmieszało się. Tu czytamy, że płacz i śpiew, i radość się wymieszał. Nie było już wiadomo, jedni płakali, drudzy się radowali. Warto tutaj w tym miejscu zajrzeć do księgi proroka Aggeusza, bo to był prorok, który w tym czasie prorokował Izraelowi. To jest strona, jakbyście chcieli ze mną otworzyć uprzejmie księgę Aggeusza, to strona 1005 w Biblii. Dokładnie 1006 w Biblii Warszawskiej. I tutaj w drugim rozdziale, trzecim wersecie jest powiedziane tak. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda na waszych oczach jako nic? To jest odezwa do tych starszych, co pamiętali chwałę poprzedniego uwielbiania tej świątyni Salomona. No a teraz prorok mówi, czy to czasem nie jest tak, że to, co, na to, co teraz widzicie, to jakby nic nie było. 9 werset. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Czyli, że prorok pański przemówił do tych malkontentów, tych takich, co narzekali, że teraz, no co to się dzieje teraz, jak oni teraz, to dawniej było lepiej, było wspanialej. Do nich Pan przemówił przez proroka Ageusza, żeby nie patrzyli na to, żeby nie żyli chwałą dawną, tylko żeby patrzyli w przyszłość, bo to będzie znacznie wspanialsze w przyszłości. I tak myślę, że to bez trudu możemy odnieść do tego, co się dzieje w zborach. Już to przecież wzmiankowałem. Że mamy wiele rozbieżności, jeśli chodzi o nasze reakcje, odbiór tego, co się w zborze na co dzień dzieje. Do typowych rozbieżności należy sprawa muzyki i śpiewu, już wspomniana. Także w sprawach doktrynalnych, nauczania są różne rozbieżności. Jedni woleliby, żeby były same kazania pozytywne, takie, co nas tak budują, tak, my afirmacji potrzebujemy. Nie przychodzimy tutaj przecież, żeby się martwić, żeby się smucić, tylko przychodzimy, żeby nam się tu dobrze zrobiło. Bo w tygodniu przecież i ta żona, i ten mąż, i te dzieci, i ten szef, albo ci pracownicy, i ci kierowcy jeszcze, jak oni jeżdżą, i w ogóle gorąco jest. Ja bym chciał przyjść do zboru i żebym odpoczął. Ja bym chciał pozytywnych kazań, takich jak w amerykańskich niektórych zborach, co to się w ogóle o grzechu nie mówi. Inni mówią, bracie, karć, grom, napominaj, bo chcemy być w Królestwie Bożym. Nie chcemy się tak tylko zabawiać tu na tym, miło se przeżyć tego życia, tylko chcemy mieć życie wieczne, chcemy, potrzebujemy słowa, potrzebujemy napomnienia, czujemy to, że potrzebujemy. No i weź tu teraz dogódź. Jedni tego chcą, drudzy tego. Rozbieżności. Oczywiście niektórzy zaczną sobie, zaraz znajdą inny zbór, który im bardziej pasuje. Są rozbieżności też w sprawach różnych inwestycji. Uzbieramy troszkę tych pieniędzy. No i ciekawe, na co pójdą. Czy se pastor czasem tam coś w gabinecie nowego nie kupi? Nowego komputera? Czy może coś? No i już. A dlaczego to? A i już są rozmaite rozbieżności między ludem Bożym. Chciałbym was zachęcić, biorąc pod uwagę ten wątek teraz, abyśmy po pierwsze nie porównywali swojego zboru do innych zborów. To jest wasz zbór, kochany wasz zbór, miłujcie swój zbór. A ten zbór jest taki, jaki jest, jaki Bóg go daje, jaki go tworzycie razem. I żeby nauczyć się tego, żeby mieć takie szerokie serce, że jednak, ponieważ w zborze są młodsi i starsi, to i dla jednych, i dla drugich jest prawo i coś im się należy. Jedni wolą takie pieśni, drugi nie należy się nawzajem oskarżać i odsądzać od czci i wiary, dlatego że ktoś ma inne gusty i inne rzeczy mu się podobają. Ważne, aby przyłożyć się do pracy duchowej i budować zbór, wnosić w serce wierzących nadzieję, cieszyć się z postępów zboru, podkreślać rzeczy pozytywne, unikać rzeczy negatywnych, nie dyskutować za wiele o tym, co negatywne. Bo przecież to nie to, co się gdzieś tam dzieje, co jak się zrobi coś z Boże, jest tajemnicą i przyszłością zboru. Tylko Jezus Chrystus jest przyszłością zboru. To od Niego zbór zależy. To nie od tego, czy się umiejętny tu coś, muzykę jakąś da, albo że pastor dobre kazanie, to wtedy będzie zbór pięknie się rozwijał. To jest w rękach Chrystusa Pana. I po prostu trzeba się tego mocno, mocno uchwycić. Więc ci Żydzi mieli pewien problem, bo się dwa punkty widzenia ze sobą zderzyły, no ale oni to jeszcze jakoś przebrnęli. Następna kwestia, którą tutaj w księdze, jeszcze możemy chwilę? Dziękuję, dziękuję. Jeszcze chwileczkę. Zatytułowałem tę skałę zgorszenia w rozwoju zboru pokusą ekumenii. Tak to zatytułowałem. Jakie jest modelowe podejście chrześcijan do współpracy? Jakie? No, że w jedności jest siła, tak? Też wy tak myślicie tutaj? W jedności jest siła. Trzymać się razem, razem działać. Coś razem zorganizować, marsz dla Jezusa razem zorganizować, jakiś światowy dzień modlitwy, połączyć się wszyscy, najlepiej z całym światem się połączyć i tak się umocnić. I nawet niektórzy już mówią i przygotować Chrystusowi ziemię, żeby mógł objąć ją w panowanie. Potrzebujemy tak gdzieś pod skórą tego, żeby mieć to poczucie, że jest nas wielu, bo tak się z nas śmieją niektórzy, że co tam was jest garsteczka. I my byśmy chcieli tak się tak podładować trochę, tak się jakiś zlot zrobić. O, zlot to może złe słowo, bo to z czarownicami się... Zjazd taki zrobić jakiś, żeby się spotkać i pokazać, że nas jest też wielu. A spójrzmy, jako jak dziwnie nieekumenicznie podeszli do sprawy Judejczycy, kiedy tu przy budowie świątyni miejscowi krewniacy, no trochę tam zmieszani z pogańskimi narodami, ale bądź co bądź krewniacy, Samarytanie, zaproponowali im współpracę. Czwarty rozdział Ezdrasza, początek rozdziału, dwa pierwsze wersety. A gdy wrogowie, tu Słowo Boże nie owija w bawełnę, tylko od razu to mówi, a gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. No proszę. Usłyszeliście? Propozycja, żeby tutaj zaczęliście odbudowywać. Widać, tak wam cienko idzie. Ale my tu miejscowi wam pomożemy. My też czcimy tego samego Boga. No bo przecież to były pozostałości tych 10 plemion państwa północnego, które się zmieszały w czasie, kiedy Izrael został uprowadzony do niewoli asyryjskiej, a stamtąd, z tamtych terenów została sprowadzona ludność i oni tak razem zamieszkali, to się pokochali po tego i się tak wymieszało to po latach. I tak już takie, no Samarytanie, właśnie to jest, tak stąd pochodzą Samarytanie. No ale oni też czcili Boga Jahwe, też mieli tę samą tradycję religijną i tak dalej, więc oni czuli się no jakby współdziedzicami tego dziedzictwa duchowego, jaką była świątynia w Jerozolimie. Więc propozycja bardzo, powiedzielibyśmy, porządna. No razem, no wy jesteście i my też. No my trochę tak inny kościół jesteśmy, no ale przecież jednego Boga mamy. To chodźcie razem. I zobaczcie, jak sztywno zareagował Zerubabel i inni przywódcy odpowiedzialni za budowę świątyni. Trzeci werset. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im. Nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Oła, taki afront, taki zgrzyt, to dzisiaj by już nie przeszło. Jak można się tak wypowiedzieć? Tu wyciągają rękę, chcą pomóc, a ci mówią, nie, my sami będziemy. Widać, że mają trudności, że nie idzie im dobrze, że tych rozbitków tam niewielu, ale oni nie, oni będą sami. No my byśmy chętnie Słowo Boże zmienili, prawda? No co to za różnica? No to, że oni tam sobotę czczą, no ale to też no, Boga czczą, nie? A co to za różnica, że oni tam czasem no, tą Awę zaśpiewają? No. No to się każdemu może zdarzyć, nie? Ale przecież też tego samego. Trójce wierzą? Wierzą. No to no czemu by nie razem, nie? A przecież tak ładnie gospel śpiewają. A przecież to albo siamto. I razem, trzeba razem, w jedności siła. Taka jest nasza logika. Jakie jest zagrożenie? Co ci przywódcy odbudowy świątyni, co mieli na uwadze, żeby nie, żeby jednak zachować, no mogli dostać łatkę separatystów jakichś religijnych, czy tam jak, że się izolują, że są, co może myślą o sobie, że są najlepsi. Tam nie było to, że oni myśleli, że są najlepsi, tylko oni znali swoje powołanie i wiedzieli, że muszą strzec tego powołania. Jakie jest zagrożenie dzisiaj dla zdrowego zboru z zaangażowania się w ekumenię? Czy jest jakieś zagrożenie? Kiedy się prawdziwi wierzący zaczynają bratać z nominalnymi chrześcijanami, tackimi, którzy wcale nie kochają Pana Jezusa, są tam z nazwy, zapisani do kościoła, sobie chodzą, ale oni jak usłyszą imię Jezus, to tam jeszcze lepiej zasną, nie? Ale jak zobaczą nowy model samochodu albo tam jakiś show czy coś, to coś nowego w kinie, to nim wziął. Ale jak pastor ogłasza, że będą nowe wykłady, to nawet nie wiedzą, co mówił. Bo ich to nie ekscytuje, jak to Pawlak mówił. Więc jakie zagrożenie wynika z takiego zbratania się prawdziwego chrześcijanina z takim chrześcijaństwem tylko z nazwy, martwym chrześcijaństwem. Kto z kim przestaje, takim się staje. Albo jakie zagrożenie dla zdrowego życia zboru może wynikać ze zbratania się z ludźmi, którzy głoszą fałszywą naukę. No są fajni, są kolorowi, są tacy fajni bracia, wesoło jest i tak dalej. To nic, że oni tam fałszywą naukę głoszą, że tam Bóg im kiedyś wyjaśni. Bóg im objawi kiedyś. Nie? Jest jakieś zagrożenie. Takie zbratanie się z innymi, którzy nie idą drogą Słowa Bożego, wierności Słowu Bożemu. Takie zbratanie się pozbawia zbór właściwego świadectwa i oddala pomoc Bożą. Bóg wtedy wycofuje swoje wsparcie. Ci, co czytają Biblię uważnie, wiedzą, co stało się, gdy król judzki Jehoszafat dał się wciągnąć we wspólne przedsięwzięcia z królem Achabem. Nie powinien tego robić, ale tak ekumenicznie się chciał zachować. Tamten go zaprosił, razem coś zrobimy. No przecież my bratanki, to przecież w sumie no, jeden Bóg Jahwe, jedne korzenie i tak dalej. Wszyscy od Abrahama, no jak najbardziej. Ale to był jego dziejowy błąd. Bracia i siostry, może to zabrzmi źle w waszych uszach, ale ja chciałbym was dzisiaj wezwać do oddzielania się od nominalnego chrześcijaństwa, do oddzielania się od tego wszystkiego, co jest jakimś fałszem. Słowo Boże zapowiada, że wielu fałszywych duchów wyjdzie na świat, wiele proroków, próbując zwieść lud Boży. Słowo Boże wzywa jednoznacznie, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? albo jaka zgoda między świątynią Bożą a bałwanami. Co widzicie wspólnego? Hasło, Jezus, Bóg, to nie jest to samo. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Taka pomoc, jaka została zaoferowana odbudowującym świątynię ze strony Samarytan, to była pomoc, która miała doprowadzić do upadku tej idei. Oni nie mieli wcale dobrych zamiarów, oni nie chcieli naprawdę pomóc. Oni chcieli wejść, może i wielu z nich nieświadomie, i przeszkadzać w tej budowie. Przeszkadzać w tej budowie. Wyjdźcie z niego, ludu mój, jak czytamy w Objawieniu 18:4, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. To mowa o oddzieleniu się od światowego systemu religijnego. Dzisiaj mamy czasy globalizacji, także religijnej. Wszyscy razem, żeby razem, żeby się popodpinać, żeby wszyscy, no żebyśmy byli cząstką tego światowego całego systemu. Przestrzegam was i błagam was, bracia i siostry, bądźcie czujni. Bądźcie czujni, bo to może być jedną z przyczyn, dlaczego praca duchowa, praca zboru może być udaremniona. Następna myśl tutaj, którą widzimy, to destruktywny wpływ na członków zboru, na ludzi ze zboru poprzez niektórych, którzy poczuli się urażeni. Tutaj widać w następnym wersecie siłę takiej urażonej ambicji. Kiedy człowiek zostanie niedoceniony, odrzucony, pominięty i tak dalej, to się w coś człowieku takiego rodzi, że on już nie jest dalej życzliwy, tylko się już ustawia negatywnie. Taka ilustracja w drugiej księdze Kronik, w 25 rozdziale jest historia, jak król judzki Amazjasz przygotowywał się do bitwy z Edomitami i czuł, że jest słaby, że sobie nie poradzi, więc za 100 talentów srebra wynajął sobie 100 tysięcy wojowników z Izraela. I sobie tak pomyślał, no teraz pójdziemy i teraz zwyciężymy. Ale przyszedł do niego pewien mąż Boży, to czytamy w 25 rozdziale drugiej księgi, Kronik, 7 werset, i powiedział tak: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amazjasz do męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? No szkoda kasy. No już zainwestowałem, już się zaangażowaliśmy, już nawet powiedziałem, że razem pójdziemy, już może nawet strategię obmyślili. Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. I ten Amazjasz, mądry człowiek, Boży człowiek, posłuchał. Oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swoich miejscowości. I jak myślicie, jak zareagowali? Powiedzieli: o super, 100 talentów bierzemy, za darmo kasa, idziemy odpoczywać, idziemy na wakacje. Tak zareagowali? Lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swych miejscowości mocno zagniewani. No to rycerze zakute te mieli i ta ich ambicja rycerska, godność została urażona. Co? To my się nie nadajemy? My chcemy walczyć. Co to jest? Ambicja, no, to się odzywa. Mamy też jeszcze inny przykład w Księdze Sędziów, w 12 rozdziale. Ci sami, faktycznie ten sam gatunek ludzi, Efraimici, mieli pretensje do Jefty, jednego z sędziów Izraela. Przyszli do niego, czytamy w 12 rozdziale, zebrali się Efraimici, ruszyli na północ, rzekli do Jefty: dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To też spalimy twój dom razem z tobą. Ot! No przecież on nawet dobrze zrobił im, że nie poszli, bo przynajmniej nikt nie zginął, sobie posiedzieli w chałupach. Ale ambicja! Wiecie, do czego zmierzamy. Tutaj w tym czwartym wersecie naszego tekstu, naszej księgi, czwarty rozdział, czwarty werset, jest powiedziane, jak zareagowali ci Samarytanie, tubylcy, jak ci odbudowujący powiedzieli: nie, nie chcemy waszej pomocy. Idźcie swoją drogą, żyjcie jak chcecie, to jest nasze dzieło, Pan nam je zlecił, my je będziemy wykonywać. Jest powiedziane: odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ła! To tutaj wylazło, co oni chcieli, tak? Dlaczego oni chcieli pomagać? Jaka to miała być pomoc? I bracia i siostry, to ma też odniesienie do pracy duchowej zboru. Wiemy, że do należytej pracy zboru potrzebny jest zapał członków zboru, to zaangażowanie w serce, ten błysk w oku, kiedy coś w zborze razem robimy, ten poryw serca: o fajnie, ale super, będziemy robić. No tego wszyscy pragniemy, to tak właśnie zbór funkcjonuje, kiedy ludzie się razem angażują, przejmują. Ale kiedy się trafi jakiś człowiek z urażoną ambicją, pominięty w czymś, niedoceniony, to zazwyczaj nie zostaje bierny. Nie siada sobie z boku: oj, pominięty jestem, taki biedny jestem. Nie, tylko zaczyna chodzić między ludźmi i zaczyna różne rzeczy mówić. Zaczyna zatruwać życie i służbę innych swoimi własnymi urazami. Bo on został urażony, bo kiedyś pastor go nie wymienił albo go nie wziął do czegoś, a jechał tam, a miał miejsce w samochodzie, a mnie nie wziął i tak dalej. I różne takie rzeczy i już go, i to z tym chodzi i innych podtruwa. Zaczyna się dzielić całą prawdą o pastorze, o starszych, o tym zborze i tak dalej. Ty się tak ekscytujesz, bo ty nie wiesz wszystkiego, siostrzyczko. Przyjdź do mnie na kawkę, to ja ci opowiem trochę. Ja tu dłużej byłam, ja wiem, jak to było za dawnych czasów, jak jeszcze na Kosynierów to było. Ja wszystko pamiętam. Zaczynają poddawać wątpliwość motywy służby innych. Czemu oni tak to robią? Ciekawe dlaczego. Dlaczego on się tak angażuje? Czy on coś z tego nie ma? I zaczynają być antyprzykładem dla innych do podejścia do służby. W efekcie, jak człowiek się takich rzeczy nasłucha, jest jakaś nowa inicjatywa w zborze, to się chce już w to angażować? No już tak nie bardzo, nie? Taki wystudzony człowiek jest, bo już taki jest oświecony, już tyle rzeczy wie. Więc już się tak nie da złapać. Niech te młode lecą, a ja już wiem swoje. Nie daj się podtruwać ludziom chorym duchowo, z urażoną ambicją, bo to może być ten punkt, tak skała zgorszenia, na której już się nie będziesz dalej angażował w budowę Królestwa Bożego, zboru, pracy pańskiej. Nie daj się odczuć coś takiego, nie słuchaj, przerwij, miej odwagę powiedzieć: nie trój mnie, ja chcę żyć, ja chcę służyć Panu, ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy dalej taki wątek, już wiem, że powinien kończyć, wątek donosów do władzy zwierzchniej, jakbyśmy tu czytali dalej księgę Ezdrasza. Wiemy z praktyki, z obserwacji życia, że tam, gdzie jest prawdziwe ojcostwo i miłość braterska, tam donosy są na nic. Nikt mi nie może donieść, na mojego własnego syna. Jak ja kocham mojego syna, to choćby mi o nim mówili najróżniejsze rzeczy, to ja nie zmienię stosunku do mojego syna. Owszem, może z nim porozmawiam i tak dalej, ale ja nie zwrócę się, jak ty w ogóle do syna tak nie zareaguję, bo to mój syn kochany. Donosy mają miejsce, mają prawo bytu tam, gdzie jest jakieś sztuczne zwierzchnictwo, gdzie nie ma prawdziwego ojcostwa. Tam wtedy donosicielstwo może coś zmienić. No i tutaj była taka sytuacja, że przecież Żydzi byli wciąż pod narzuconym zwierzchnictwem króla medoperskiego. Nie było braterstwa, nie było narodowych więzi. Można było wpływać na stosunek króla do Judejczyków przez donosy. Było tylko po prostu zwyczajne urzędnicze podejście, jakaś strategia, a nie serce. Ten król perski wcale nie kochał Izraelitów, nie kochał Żydów. Więc podjęto próbę nastawienia króla negatywnie do odbudowy świątyni. Niech będzie wiadomo królowi, że Żydzi, którzy wyruszyli od ciebie, przybyli do nas, do Jeruzalemu, zmierzają znowu odbudować Jeruzalem, to buntownicze złe miasto. Już rozpoczęli budowę murów, położyli fundamenty. Niech wtedy będzie wiadomo królowi, że gdy to miasto zostanie odbudowane, jego mury będą wykończone, to nie będą już płacić podatków ani danin, ani ceł, skutkiem czego dochód królewski będzie uszczuplony. Bieda będzie. Ponieważ zaś jesteśmy na utrzymaniu Twego dworu i nie godzi się nam patrzeć na pohańbienie króla, przeto posłaliśmy wiadomość o tym królowi, aby polecił poszukać w kronikach Twoich ojców, a wtedy znajdziesz w księdze kronik i dowiesz się, że to miasto było miastem buntowniczym, które wyrządzało szkodę królom i prowincjom i od dawien dawna podnosiło bunty, za co też miasto to zostało zburzone. Podajemy więc królowi do wiadomości, że gdy to miasto zostanie odbudowane, jego mury będą wykończone, już nie będziesz miał z tego powodu dochodu z tej strony Eufratu. O co chodzi? O pieniądze. To jest ta struna, ta nitka, za którą można pociągnąć i król... Uła, to oni tak? Zakazać! Udał się ustawić. Pieniążki, tam wyobraźnia zadziałała. Żydzi wiedzą, za co pociągnąć, za jaką stronę pociągnąć. Pomyślmy, jak donosy mogą popsuć pracę zboru i zahamować jego rozwój. Normalnie, w świetle Słowa Bożego, to zbór jest zamkniętą jednością. Się wszyscy znają, rozumieją, mają różne trudności, jak w każdym zborze, ale no, na kogo donosić, jak jesteście jedna rodzina? Chyba, że gdzieś dalej. I ktoś z zewnątrz, uprzedzony, źle nastawiony, znający tylko jedną stronę medalu, zacznie się wtrącać w życie zboru, zacznie przyjeżdżać, mówić, ja słyszałem, że wy tutaj to robicie, a ja słyszałem, że wy to robicie. To może już doprowadzić do podziału, bo się zaczynają wewnętrzne śledztwa czasem. Ciekawe, kto to doniósł. Ja pamiętam kiedyś, jak tam ktoś coś doniósł, ja mówię, ciekawy jestem, kto to doniósł. I już się człowiek patrzy, tak. Poza tym, co zawsze jakoś podzieli wspólnotę i zahamuje współpracę. No jeśli tu ktoś donosi, gdzieś tam wynosi z naszego zboru, gdzieś na zewnątrz to, co się między nami dzieje. No przecież my jesteśmy rodziną. Tu powinniśmy rozmawiać. Jeśli nas coś boli, trzeba rozmawiać i wymienić się stanowiskiem i tak dalej. Chciałbym zaapelować, bracia i siostry, miłujcie swój zbór. Jak się miłuje swój zbór, to się na ten zbór nic złego na zewnątrz nie powie. Nawet jeśli są jakieś bolączki, bo w każdym zborze coś takiego jest, nie będziesz mówił źle o swoim zborze do ludzi z zewnątrz. Nigdy. Przyjdziesz do pastora, do starszych, powiecie, boli mnie coś, chciałbym porozmawiać, ale nie powiem. Negatywnych rzeczy nie wyniosę na zewnątrz. Pamiętam u nas na wsi, w domu, kiedy byłem małym chłopcem, wisiała taka makatka, wyszyta ręcznie. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Mądra myśl, bo są sprawy naszej rodziny. Asbury jest taką rodziną. Doszło do tego, że nastąpiła jawna wrogość po tym, jak ten król dał się ustawić i wysłał takie polecenie dla tych wrogów odbudowy. I czytamy tutaj w 23, 24 wersecie, 4 rozdziału Ezdrasza, gdy potem odpis listu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szymszajem oraz jego towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali odbudowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Więc jakby się udało. W tej sytuacji, i tutaj dochodzimy do sedna, już też kończymy za chwileczkę. W tej sytuacji Judejczycy, którzy przybyli, zaczęli odbudowywać, te fundamenty położyli, no już zaczęli, ale mieli te właśnie przeszkody. Zamiast dalej wytrwale odbudowywać świątynię, zajęli się własnymi sprawami. Zajęli się własnymi domkami, trawniczkami, balkonikami, łazienkami, kafelkami, samochodami, wycieczkami, spacerami, zwierzętami i dziećmi, żeby nie dzieciami. I tak to właśnie się rozmyło. Mieli kiedyś zapał. O, jak wspomnieli parę lat temu, byli gotowi wiele zrobić. Ale z powodu tych różnych punktów zgorszenia, tych trudności, powiedzieli, jak to tak ciężko idzie, to chyba nie dla mnie. Bierzemy się za to, na co możemy sobie robić. Jeśli są jakieś takie trudności, dajmy sobie spokój. I pozostawiwszy tak te mury świątyni lekko tak ponad fundamentem, obrazowo mówiąc, zaczęli się już wycofywać. Zaprzestali odbudowy. Ja, wiesz co, ja drugą zmianę mam jeszcze, bo mówię, no muszę zarobić, bo muszę tam no, dzieci wykształcić trzeba. No, wiesz, no musimy samochód już wymienić, bo się sypie. No, nie mam czasu po prostu. No, nie mam czasu. Nie mam czasu przyjść na nabożeństwo. Nie mam czasu się zaangażować. Tak zaczęło się dziać. A przy domku trawniczek co tydzień wykoszony, przypodlane wszystko, oj, 2 godziny nie padało, leć kwiatki, podlej Boże tego. Na to był czas, wszystko było, kafelki, teraz hiszpańskie, czy tam jakie, to trzeba te skuwać. Wywalamy te przecież perelowskie, musimy nowe założyć, bo przecież jak się ludziom pokazać z takimi kafelkami szklanymi, ludzie, musieli to pozmieniać. I kluczowe dla odbudowy świątyni w Jerozolimie było wystąpienie proroka Aggeusza i do tego potrzebujemy jeszcze zajrzeć, bracia i siostry, żeby był pełny obraz tego, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Pierwszy rozdział proroka Aggeusza. Mamy tutaj taka odezwa, którą słyszeliście już nie raz, ale dzisiaj próbowałem ją powiązać z realiami historycznymi, żebyśmy rozumieli, o co chodzi naprawdę w tym wezwaniu. Jest tu powiedziane tak. Czy już czas, to prorok pański wystąpił, świątynia nieodbudowana, lekko zaczęta, leży w gruzach niejako, każdy krząta się koło swojego domu. Czy już czas na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Znacie to uczucie? Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszt i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zerubabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zerubabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Ach! I dalej poszła ta odbudowa. Okazało się, że i przyszedł nowy edykt od króla Dariusza, króla Medoperskiego. Zaczęło się tak, że naprawdę została odbudowana świątynia. Podjęto pracę na nowo. Bracia i siostry, chciałem wam dzisiaj zostawić chwilę refleksji nad naszym osobistym zaangażowaniem w dzieło Boże. Szukanie Królestwa Bożego najpierw i Jego sprawiedliwości. Chciałem was zachęcić do tego, abyście traktowali zbór jako świętą rzecz. Zbór to święta sprawa. To nie jest sprawa pastora Witolda czy starszych zboru. To jest święta rzecz. Zbór należy do Pana. Pan jest głową Kościoła. Pan jest właścicielem, jest Kyriosem. Nikt z nas do siebie nie należy, gdyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I chciałbym wam to dzisiaj z całego serca zostawić, zachęcić was, żebyśmy byli zawsze przez Niego widziani jako ludzie, którzy się krzątają przy Jego sprawie, którzy się troszczą o pracę Bożą. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechby nigdy nie było tak, żeby Pan powracający zastał nas gdzieś z założonymi rękami, biernych, przyglądających się, sceptycznie nastawionych, krytykantów i tak dalej. Niechby nas zastał, powracając, krzątających się przy budowaniu zboru. Niech to Pan sprawi. Powstańmy do modlitwy.